31. edycja Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Hasło, które jest niezwykle pojemne i o zagrożeniach możemy mówić i opowiadać z różnych perspektyw i taki też jest ten festiwal. Ale myślę sobie, że ten społeczny aspekt, który tutaj wybrzmiewa i w filmach dokumentalnych, i w konkursowych reportażach telewizyjnych, czy też radiowych, jest niezwykle istotny, no bo jest chyba nam po prostu także widzom, odbiorcom najbliższy. I o takim filmie właśnie teraz opowiemy. Jeden dzień dłużej. W reżyserii Moniki Meleń, którą myślę, że Państwo doskonale już znają także z festiwalu. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, bardzo mi miło być tu po raz kolejny.
Witam serdecznie, witamy także autora muzyki, którego Państwo też na pewno doskonale znają, John Porter. Witam serdecznie.
Witam, witam.
Ale z ogromną radością, drodzy Państwo, witam przede wszystkim bohaterów tego filmu. Pani Gosia, do której trochę bliżej podejdę. Witam Pani Gosiu.
Dobry wieczór.
I Pan Krystian.
Dobry wieczór.
Dużo gości, więc będę trochę krążyła, ale zaczniemy od reżyserki i od tego, w jaki sposób Pani natknęła się na tę wyjątkową historię. No może w ogóle opowiedzmy tak naprawdę, chociaż nie zdradzajmy całości filmu, nie będziemy psuć frajdy z tego filmu, ale jaka to jest opowieść, z jakimi bohaterami się spotykamy?
Absolutnie niesamowite i nie zamierzam zdradzić filmu, ponieważ tak jak wydaje mi się w każdym dobrym filmie jest element zaskoczenia. My w końcu dowiadujemy się o rzeczy bardzo ciekawej i bardzo jednocześnie trudnej, smutnej, ale napawającej w końcu finale nadzieją. To jest podróż, film drogi, film o miłości, o rzeczach najważniejszych, ale też bardzo trudnych. Ja byłam na bardzo wielu już projekcjach i to, co jest cudowne, to jest to, że podczas projekcji jest i śmiech, i łzy, ale widzowie wychodzą uśmiechnięci.
Bo kiedy słyszymy, nie mając zbyt dużej wiedzy o tym projekcie, film o miłości, film drogi, wyobrażamy sobie jakąś wspaniałą, wspólną podróż kochanków chociażby, ale tu są takie przeciwności życiowe i losowe, które no, stają na przeszkodzie. Co to są za przeciwności?
No, to taka bardzo prozaiczna, nie wiem jak to nazwać, prozaiczna rzecz. Małgorzata urodziła się z zanikiem mięśni, jest na wózku tak naprawdę, bez pomocy jej partnera Krystiana nie jest w stanie zrobić nic sama przy sobie, a pikanterii całej sprawie dodaje to, że to jest szalona motocyklowa podróż, ponieważ para udaje się junakiem z przyczepą w podróż, która ma bardzo ważny cel.
Jak to jest możliwe, pani Małgosiu? Bo pani mowa, rozumiem, że miłość zwycięża to, że są jakieś niedogodności fizyczne i wspólnie z partnerem chce pani realizować także jego marzenia?
To znaczy musimy się podzielić naszymi pasjami, bo ja bardzo lubię podróżować. Krystian bardzo lubi jeździć motorem, no i w ten sposób pogodziliśmy to, że Krystian skonstruował przyczepę do motoru i umożliwił mi podróżowanie razem ze sobą.
Jak to wygląda tak fizycznie? Proszę opowiedzieć te wasze podróże.
No to ja myślę, że na filmie się zobaczy.
A, otóż to nie będziemy zdradzać.
Tak.
Ale to jest w pewnym sensie, nawet może nie w pewnym sensie, ale bardzo intymna historia, bo pokazujecie kawał swojego życia, swoich pasji, swoich marzeń, ale swoich trudności, swoich jakichś słabości. Nie było takiej obawy, czy powinnam się z tym ze światem podzielić?
Nie było obawy, ponieważ mamy wielkie zaufanie do Moniki i mieliśmy ustalone, że nie przekraczamy tych granic, których my nie chcemy przekroczyć i ponieważ mamy zaufanie, to spokojnie podjęliśmy się.
No to zapytam jeszcze drugiej strony, pan Krystian, czyli pasja motocyklowa, no i wielka miłość oczywiście także do pani Gosi. A pan obaw nie miał? Jakieś wątpliwości?
Ja miałem obawy, czy Małgosia to kondycyjnie zniesie, bo dla mnie jazda po horyzont jest ogromną frajdą i mógłbym nawet teraz siąść, gdybym był sam, wsiąść na motocykl i podróżować, zmarznąć, gdzieś się zagrzać, znowu dalej jechać, ale musiałem ograniczyć te swoje pasje, ten swój pęd do jeżdżenia do możliwości naszych, nie tylko moich, ale Gosi, bo teraz nie jestem sam. Tylko jestem w parze w związku z Małgosią i każdy z nas równa do, nie chciałbym tego, żeby źle zabrzmiało, do słabszego, ale równamy tak, żeby jeden za drugim nie musiał gonić.
I żeby wspólnie odczuwać radość z tego, prawda?
Tak. I jeszcze jak zauważyłem, że jestem na festiwalu Człowiek w zagrożeniu, to tak sobie na moment przed tym wywiadem zdałem sprawę, że faktycznie pasujemy tu troszeczkę, bo ja póki Małgosi nie znałem, byłem w ogromnym zagrożeniu, po bandzie. Kawalerka taka, na niczym mi nie zależało, a jak spotkałem na swojej drodze Małgosię, no to mnie z tego zagrożenia wyrwało.
Mimo tego, że no, musimy to powiedzieć, choć to jest niezwykle optymistyczne, co Państwo także opowiadają, że pewnie są takie momenty zwątpienia, ale już na co dzień, w życiu, w takich no, w chwilach, których też każdy z nas przecież ma.
Jak zawsze. I po to natura nas wyposażyła w język, w zęby, czasami się ugryzę w ten język. Jak ja w każdym związku. Są zloty, upadki, są róże, są kolce, ale w ogólnym rozrachunku jest przecudownie.
To zapytam o to, jak to filmowo też wyglądało, to znaczy w jakich momentach kamera towarzyszyła bohaterom i także o te granice, kiedy postanowiła pani na przykład wyłączyć kamerę, bo być może było coś, czego no, nie powinno się po prostu pokazywać na wielkim ekranie.
Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że my się po prostu przyjaźnimy. Że to nie był film z poziomu reżyser i bohaterowie, tylko my się wybraliśmy wspólnie w podróż przyjaciół. Ja wspólnie z nimi płakałam, ja wspólnie z nimi się śmiałam, wspólnie szykowaliśmy jedzenie, wspólnie przeżywaliśmy te trudy. Filmowaliśmy to, co dało się sfilmować, to, co chcieliśmy. Czasem odkładaliśmy kamerę i po prostu rozmawialiśmy, więc czasem ktoś mi mówi, że w filmie jesteśmy bardzo blisko bohaterów. Tak, no bo tak było naprawdę. To się udało i to nie było sztuczne wykreowane. Tylko
to
tak
nie jest istota dokumentu w ogóle.
Właśnie tak. Dlatego dokument dla mnie to jest praca, znaczy praca, to jest bycie z bohaterami, bycie z nimi naprawdę. Nie podglądanie ich, tylko po prostu bycie z nimi w danej chwili, w danej sytuacji, w tym przypadku w podróży.
A co ciekawe, w tym konkretnym przypadku waszych wspólnych relacji nie musiała pani się starać, by być blisko, tylko to wychodziło zupełnie naturalnie.
Dokładnie tak, bo naprawdę, jak w pierwszej chwili, kiedy poznałam moich bohaterów, poczułam, że to jest coś, jakaś chemia, tak jak to w miłości, tak też jest i może jeżeli chodzi o twórcę i bohatera i przyjaźni, że od razu poczuliśmy, że to jest to dla mnie, że to jest historia, którą chcę opowiedzieć. Oni też poczuli zaufanie, więc wszystko się pięknie ułożyło.
A w którym momencie i w jaki sposób do tego projektu dołączył John Porter ze swoją...
To są bardzo miłe propozycje od pani określającej treści film, nie więcej, jak jest temat. I rzeczywiście zgodziłem się, ponieważ uważam, może nieskromny, że temat piosenki świetnie pasuje do filmu.
No właśnie.
Ja właśnie szukasz tych magicznych momentów, albo sam, tak jak pan mówi, różnie bywa, tworzyć właśnie te momenty, ponieważ jest jeden świat i musimy jakoś wszyscy nauczyć żyć w tym świecie, rozumiejąc wszystkie nawzajem.
To jakich dźwięków, jakich brzmień, jakich harmonii jakie ma pan
pani poszła, tak.
w głowie, żeby opowiedzieć właśnie tę historię, by ją zilustrować, by pewnie to w dokumencie też jest niezwykle istotne, bo muzyka jako jeden z elementów dzieła filmowego też ma budować ten nastrój, ma przybliżać nas do bohatera.
To jest pytanie bardziej do pani
no, ale jak pan...
Ja tylko wykonałem.
No ale to też jest niezwykle istotne, z jakimi emocjami pan do tego podszedł, tak też prywatnie, nie tylko artystycznie.
Prywatnie, no po prostu ja śpiewam, co czuję. I są momenty, kiedy nie chcesz tylko śpiewać o miłości, prawda, tylko ile można. Znaczy dużo można, ale czasami trzeba robić przerwę i pisać swoją jakby wewnętrzną wizję, ten świat, co pragniesz. Każdy ma takie pragnienie, tak jak pani mówi, o takie dźwięki i tak dalej, szukanie różnych emocji.
Właśnie,
I bardzo ważne jest... otwierają się do świata w tym momencie muzycznie, a nie
zamykanie.
A mój, jak rozumiecie, fajnie, jak nie, no to spadajcie i tak dalej.
A czy czuje pan coś wyjątkowego w tej relacji bohaterów?
Ja wyjątkowy, że pani mi zabrał moją piosenkę do filmu i jest dla mnie wielki honor, naprawdę.
To jeszcze powiedzmy, o który utwór chodzi i dlaczego właśnie...
nagrody dostałem.
No właśnie.
A to myślę, że twórca sam powiedział.
Dobrze, to w takim razie wracamy do Johna Portera, o który konkretnie utwór chodzi.
Rano. Nie, słucham.
O który konkretnie utwór chodzi?
No mówimy o Magic Moments, czyli magiczne momenty.
Te magiczne, niepowtarzalne chwile. Dlaczego ten utwór właśnie, pani Moniko?
No właśnie.
Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę kwintesencją tego filmu jest to, żeby łapać życie, żeby łapać piękne chwile. I kiedy usłyszałam ten utwór, po raz pierwszy mi go zaproponował montażysta filmu, Igor, który mówi, a jest taki kawałek Johna Portera. Posłuchaj go. Jak ja go posłuchałam, to sobie myślałam, nie, on jest napisany do naszego filmu.
I tak to się od razu wpasowało, tak, można powiedzieć.
W ogóle nie było żadnej dyskusji, teraz tylko była właśnie po stronie pana Johna decyzja, czy zechce być częścią tego filmu. Na szczęście zechciał.
I z ogromną przyjemnością, jak słyszeliśmy. A ja zapytam jeszcze o te wszystkie takie festiwalowe też drogi tego filmu i spotkania z widzami, bo film też już ma na swoim koncie nagrody. Tutaj w Łodzi walczy, miejmy nadzieję, o te najważniejsze też laury festiwalu. festiwalu, to są dla Was też spotkania z widzami, konfrontacja z widzem. Jest stres, ciekawość, jakie emocje Wam towarzyszą?
To znaczy ja bardzo lubię ludzi i lubię poznawać nowe osoby, także to jest przyjemność dla mnie.
A nie ma obaw też? Znowu te obawy wracają w tym festiwalu bardzo często.
Nie.
Że będzie zbyt jakieś takie delikatne pytanie na przykład ze strony publiczności?
Myślę, że nie miałabym problemu z tym.
A proszę powiedzieć, skąd Pani znajduje tyle optymizmu w swoim życiu i w swojej codzienności?
Nie wiem, chyba się tak urodziłam, taka optymistyczna, nie wiem.
A jest jakiś sposób na to, by przekazać to innym?
Myślę, że każdy swój sposób musi znaleźć.
Czyli będziemy szukać także w filmie, to Pana jeszcze zapytam o Wasze wspólne kolejne marzenia i cele, które będziecie realizować i być może kamera też będzie towarzyszyć przy kolejnych realizacjach.
Teraz za nami jest taki dosyć trudny okres, bo mieliśmy wypadek motocyklowy. Przydarzyło się, że starszy pan nie zauważył nas na drodze, przepisowo jechaliśmy, doszło do wypadku, motocykl został lekko poturbowany, Gosia została poturbowana, ja przy okazji też w szpitalu i teraz dopiero w wieku, prawie każdy z nas ma po 50 lat, w wieku 50 lat, uczymy się być osobami niepełnosprawnymi, bo do tej pory nie dopuszczaliśmy do siebie, że jesteśmy osobami niepełnosprawnymi. Żyliśmy na 100%. Teraz trochę nas to zdarzenie wyhamowało. Jak wrócimy do normy? Chcielibyśmy, jeśli to się uda, dalej podróżować. Może nie aż tak daleko, już na mniejsze odległości, ale chcielibyśmy dalej kontynuować te wspólne wycieczki, wyjazdy, poznawać nowych ludzi.
Za to trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Dziękujemy.
Ja chciałem pytać, czy Pan jechać dzisiaj na motocykle, raczej nie.
A może pan John Porter się wybierze na taką wyprawę też motocyklem?
Czemu nie?
No to kolejny materiał. Bardzo Państwu dziękujemy. Film Jeden Dzień Dłużej na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, jako też jeden z takich przykładów niezwykłych historii społecznych, które też pokazują, jak ważna jest wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Bardzo Państwu raz jeszcze dziękuję. Magic moments, that's what I'm living for. Find some life in this dream. Magic moments, that's what we're living for. To put some life into this dream. Dziś w naszych relacjach z festiwalu, z 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu skupiamy się na takich społecznych historiach, które są tutaj prezentowane w różnych formułach i dokumentu, i reportażu telewizyjnego, ale także radiowego. Ze mną Piotr Jacoń, autor filmu Wszystko o moim dziecku. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tuż po spotkaniu z publicznością festiwalową, tuż po projekcji. No, to jest przykład takiej historii, która absolutnie wyrasta z osobistych doświadczeń, z osobistych obserwacji. Także dzieci transpłciowe, ale opowiedziane ich życie, ich doświadczenia z perspektywy rodziców. Pamięta pan ten moment, kiedy zdecydował się na opowiedzenie tej historii światu po prostu?
A samochodem jechałem. Jakoś tak mi przyszło do głowy, że właściwie ja prywatnie miałbym taką potrzebę, żeby z takimi rodzicami jak ja porozmawiać, ale ponieważ ja tak mam, że jakoś terapeutycznie to trochę uciekam przed terapią, taką terapią, więc pomyślałem, że jak znajdę pretekst, a przecież łatwo w tym zawodzie znaleźć pretekst, no to może to właśnie tak zawodowo bym się z nimi spotkał i jakbym z nimi pogadał, to może coś by z tego wyszło, że może by wyszedł z tego jakiś reportaż, no i wyszedł, tak, i to był taki.
Ale sam, jak rozumiem, jeśli dobrze rozumiem, między wierszami, sam w sobie pan szukał takiej odwagi, tego impulsu, by opowiedzieć tę historię. To jak przekonać innych rodziców, by te historie opowiadali? Był tutaj jakiś problem, by oni się także odważyli?
Znaczy, okazuje się, że to nie jest problem, jeżeli się jest szczerym i się jest w tej samej właściwie sytuacji. Ja z tymi rodzicami poznałem się najpierw na takiej zamkniętej grupie facebookowej. rodziców osób transpłciowych i ponieważ no, my już jakby sami dla siebie byliśmy pewną społecznością, to rzucenie tam hasła, słuchajcie, poza tym, że jestem ojcem, to jestem też dziennikarzem, chciałbym z wami porozmawiać, no to ten odzew był dosyć szybki, jakkolwiek był przede wszystkim matczyny i to jest jakby był osobny problem w pewnym momencie.
I mężczyznom trudniej się o tym opowiada?
No na to wyszło, ja ciągle nie wiem do końca dlaczego tak jest, ale to był rzeczywiście problem, bo ja z tymi matkami się umawiałem, spotykaliśmy się, ale ciągle no, gdzieś mi brakowało jakiegoś takiego ojcowskiego spojrzenia też na to. I w pewnym momencie zrobiliśmy taki osobny casting na ojca. Znaczy już trzeba było dać znać matkom, słuchajcie, już matek nie potrzebuję, tak? Już mam.
Szukam taty.
Tak, szukam taty, no chodźcie tutaj. I ostatecznie zgłosił się jeden, Paweł, który akurat w reportażu występuje, znaczy nie widzimy jego twarzy, on ma pewne tam detale też pozmieniane. On też nie był na tamtym etapie gotowy, żeby o tym opowiadać, ale przede wszystkim, ponieważ jest z małej miejscowości, bał się o dziecko. Nie chciał robić tego z twarzą. Choć z Pawłem mam tak, że ponieważ ja napisałem książkę też potem, My Trans, i tam Paweł jest także jednym z bohaterów. I Paweł przyjechał na spotkanie takie autorskie do Warszawy. No, siedział tam wśród tej publiczności. Ja wiedziałem, że on tam jest, ale ponieważ był przecież anonimowy, więc też nie mogłem go nagle przedstawić jako tego Pawła.
Tego bohatera,
tak. I w pewnym momencie zeszło właśnie na ten wątek ojców, a dlaczego ich nie ma i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie on wstał, zdjął maseczkę i powiedział wszystkim, słuchajcie, to jestem ja. Ten Paweł to ja. I to dla mnie jako autora to było takie, Jezu, takie tąpnięcie.
A to też dowód na to, jak oswajanie pewnych tematów poprzez rozmowę, poprzez no też pewnie gdzieś zadanie kija w mrowisko, jak sobie myślę, ale też pokazywanie tych historii prawdziwych, poopowiedzianych z punktu widzenia własnych właśnie doświadczeń, pokazuje też taką drogę, którą można przejść, żeby się odważyć chyba.
Tak, znaczy ten coming out jest oczywiście trudny, żeby do niego dojrzeć, bo mamy takie poczucie, nie wiem, chowamy się w szafie, bo tam jest nam bezpieczniej, ale niestety jesteśmy tam ciągle niepozbawieni lęku, że za chwilę ktoś nawet przez przypadek uchyli te drzwi i nas tam zobaczy i nas stamtąd wyciągnie. Więc ostatecznie, jak się wyjdzie z tej szafy na własnych warunkach, to daje dużo siły. I tak jak ja to zrobiłem, bo też zrobiłem to w pewnym momencie publicznie, to ten Paweł też to właśnie zrobił na swoich warunkach. I to naprawdę jest takie bardzo budujące. Wtedy nagle człowiek naprawdę przestaje patrzeć zalękniony na boki, tylko patrzy już w tym kierunku, który sam sobie obrał. Jest zupełnie inaczej.
Mówimy o tych, którzy opowiadają historię, ale prawdziwymi bohaterami tych historii są właśnie dzieci, transpłciowe dzieci. Czy tutaj nie było obaw, chociaż one się też już pojawiały w tym, co pan powiedział, o ich bezpieczeństwo, o ich poczucie komfortu w momencie, kiedy te historie ujrzą światło dzienne?
To jest oczywiście decyzja rodziców, dzieci, czy w ogóle mamy poznawać te historie, więc rzeczywiście gdzieś ta decyzja w nich zapadła. Natomiast moją decyzją było, żeby dzieci nie występowały w tym reportażu. To znaczy my poznajemy przecież te dzieciaki, wiemy o nich bardzo dużo, często bardzo intymnych rzeczy, ale celowo nie chciałem, żebyśmy patrzyli na nie. Żebyśmy jakby się spotkali na takiej, niech one będą takie nie do końca określone, niech to zostanie w nas taka świadomość, że tacy ludzie gdzieś w tym społeczeństwie są. Nie musimy ich zobaczyć, ale miejmy świadomość, jak skomplikowane jest ich życie. I to jest chyba najwięcej, co możemy im dać, ten rodzaj empatii właśnie.
I to jest chyba najlepsza puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję, Piotr Jacoń był gościem Radia Łódź.
Dziękuję bardzo.